Dzień dobry, ostatnio rozpoczęliśmy temat zdrady Radziwiłłów przy okazji szwedzkiego potopu. Jeśli ktoś nie słuchał, to spokojnie, jeszcze na dobre nie zaczęliśmy, bo ważny jest kontekst, to też do tej pory omówiliśmy sobie, w jak fatalnej politycznie sytuacji znalazł się nasz nowy król, Jan Kazimierz, oraz czemu nasz kraj, Szwecja, nie tylko chciała, ale też musiała zaatakować, no i co na to, Rosja. Dziś opowieść nakreślającą kontekst kontynuujemy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Może przypomnę dwa bardzo ważne powody, które pchnęły Szwecję do rozpoczęcia wojny, którą dziś znamy jako potop. Po pierwsze, po wojnie 30-letniej Szwedom została jeszcze gigantyczna armia, za to nie zostało nic w skarbcu, a już na bank nie tyle, żeby armię opłacić. A że buntu wojska nikt normalny nie chce, zwłaszcza władca, to elity ustaliły, że trzeba zaatakować jakiś słaby, acz bogaty kraj, żeby nakraść tyle łupów, co by starczyło na żołd dla wojska. Tak się nieszczęśliwie dla nas, a szczęśliwie dla nich złożyło, że taki kraj mieli zaraz na południu. Drugim czynnikiem było to, że nasze państwo osłabione po powstaniu Chmielnickiego dostawało aktualnie przepotworne lanie od Rosji. Na początku to Szwedów cieszyło, ale szybko zrozumieli, że rozpędzona rosyjska armia pieron wie, gdzie się zatrzyma i możliwe, że wjedzie im do Kurlandii, co mocno osłabi szwedzkie wpływy nad Bałtykiem. Przodkowie Abby uznali więc, że trzeba szybko działać, aczkolwiek to nie był jedyny powód, a przynajmniej nieoficjalny. Bo o jednej kwestii jeszcze sobie nie powiedzieliśmy. Otóż nasz władca, Jan Kazimierz, używał tytułu nie tylko króla polskiego, ale i króla Szwecji, czego absolutnie nie tolerował faktyczny władca Szwedów, Karol X Gustaw. To właśnie miało być jednym z formalnych powodów rozpoczęcia najazdu w 1655 roku. Choć to oczywiście tylko pretekst. Wojna była Szwedom potrzebna i jak nie ten powód, to inny by się znalazł. Co do tego możemy mieć pewność. Atak na naszą piękną nadwiślańską krainę rozpoczął się z dwóch stron i w obu przypadkach był druzgocący. Pierwsze natarcie przyszło od strony Pomorza Zachodniego, z którego bardzo sprawnie przez Wielkopolskę dotarło pod Ujście, skąd Ujść postanowiło 17-tysięczne pospolite ruszenie. Nasi byli absolutnie przerażeni i po symbolicznych walkach wybłagali warunki kapitulacji. W zasadzie to byli całkiem zadowoleni z tego, co udało im się utargować. Król Szwecji obiecał, że szlachcice, którzy go poprą, nie będą musieli kwaterować gigantycznej armii na swoich włościach, a sami nie będą musieli brać udziału w walkach z wojskami, które pozostaną wierne polskiemu królowi. Mało tego, Karol X Gustaw zagwarantował też wolność wyznaniową dla katolików i nienaruszalność przywilejów, jakimi cieszyli się duchowni. Czy tych obietnic dotrzymał? Zajmiemy się tym w kolejnym naszym spotkaniu, tymczasem zerknijmy jeszcze na drugi kierunek natarcia. To natarcie ruszyło z Inflant i zatrzymało się pod Kejdanami, nie przypadkiem, bo była to siedziba potężnego rodu Radziwiłłów, których reprezentanci Janusz i Bogusław 20 października 1655 roku spotkali się ze szwedzkim poselstwem i podpisali z nim absolutnie hańbiącą umowę. Z perspektywy poddanego polskiego władcy, bo z perspektywy wyrachowanych biznesmenów bardzo korzystną. Radziwiłłowie zrywali Unię Polsko-Litewską i wiązali te ziemię ze Szwecją. W zamian za to Karol X Gustaw obiecywał odzyskać dla Radziwiłłów ziemię, które Litwa utraciła w niedawnym konflikcie z Rosją. Ale czemu Radziwiłłowie tak się zachowali? Powodów było kilka i nimi zajmiemy się już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.